Godzina 8:37, w naszym studio jest trochę dzisiaj zamieszania, bo szybko zmieniamy gości, szybko tutaj zmienia się nasze gorące krzesło, a w naszym studio jest pan Tomasz, Prison Planet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wrócił pan ze Szwajcarii, wrócił pan z obrad grupy Bilderberg, to prosimy o sprawozdanie, co tam się działo.
Tak jest, w tym roku było spotkanie w takim mieście Montreux przy... No, można powiedzieć 100 kilometrów od Genewy. No i tam się spotkali, można powiedzieć, no ta grupa Bilderberg, czyli bardzo, bardzo jeden z bardziej wpływowych kręgów globalistów. Z Polski w tym roku mieliśmy pana Sikorskiego, Trzaskowskiego i panią Pienkowską. Co do dwóch pierwszych, to trochę mnie nie dziwi tutaj ich obecność, szczególnie pana Sikorskiego, który od lat tam jest w komisji sterującej. Natomiast jeśli chodzi o panią Pienkowską, to nie wiem, może to ma jakiś związek z jej mężem, Leszkiem Czarneckim. Natomiast w tym roku omawiano oficjalnie kilka tematów. Wiadomo, że to nie są wszystkie tematy, nie są podawane. Natomiast kilka ciekawych tematów. Pierwszy z nich to jest przyszłość kapitalizmu. No, mówimy tutaj o zmianach, które już były w tamtym roku zaznaczone w Davos, w których określono, że mniej więcej do 2030 roku mniej więcej połowa populacji nie będzie miała w świecie zachodnim pracy, będzie na zasiłku, będzie miała dostarczane przez system socjalny, jakby zabezpieczone wszystkie potrzeby. No i to podważy w ogóle to, co my nazywamy kapitalizmem, czyli możliwość akumulacji kapitału, budowania swoich przedsiębiorstw, swojego majątku. No i prawdopodobnie o tym rozmawiano w kontekście przede wszystkim technologii. Tutaj omawiano również sztuczną inteligencję i wpływ sztucznej inteligencji na etykę, czyli właśnie prawdopodobnie w kontekście właśnie tych zmian wpływu na rynek pracy, również w kontekście mediów społecznościowych używanych jako broń, czyli to, co w tamtym roku rozmawiano o tym, żeby jak najbardziej media społecznościowe wziąć pod buta i ograniczyć wpływ niezależnych mediów i niezależnych ruchów wolnościowych, pronarodowych, i to już się stało, ta cenzura w internecie jest potężna i widzimy w tym roku, że po prostu ludzi odcina się coraz bardziej od możliwości publikacji treści niezależnych, treści narodowych, pronarodowych. No i w tym roku mówiono tutaj już o wykorzystaniu tych mediów społecznościowych jako broni, czyli pójście prawdopodobnie jeszcze dalej. To, co w Stanach Zjednoczonych mamy już przy kilku dużych, niezależnych mediach, tak jak właśnie Infowars czy Prison Planet w Stanach Zjednoczonych, w których my publikujemy dużo informacji. Tam nie tylko ocenzurowano ich kanały, wykasowano wszystkie kanały z głównych mediów społecznościowych, z YouTube'a i z wszystkich innych, ale również odcięto im możliwość do wszystkich usług bankowych, typu PayPal, typu różnych firm, które obsługują im karty kredytowe, czyli mamy kolejny krok, można powiedzieć, w wykorzystywaniu mediów społecznościowych i internetu do odcinania ludzi od możliwości publikacji informacji, dzielenia się informacjami. I ostatecznie no te media społecznościowe pozwalają budować grupy wpływu, łączenie się w jakieś protesty i tak dalej, i tak dalej. No i tu widać, że globaliści chcą jak najbardziej ten swój system utrzymać obecny i ten kierunek, który zmierza właśnie w kierunku globalizacji kosztem obniżania wpływów państw narodowych i ostatecznie tak naprawdę zniszczenia państw narodowych.
To oczywiście wszystko nie wygląda optymistycznie, ale proszę mi powiedzieć od tej strony formalnej, od tej strony technicznej, jak to wygląda? Pan pojechał, przecież tam dziennikarzy się nie wpuszcza.
Dziennikarzy się nie wpuszcza, no ale na przykład pani Pienkowska była. No tak, znaczy są tak. Wybrani ludzie,
są wybrani,
którzy...
dziennikarze, a jak ci niewybrani mogą tam wejść?
Dziennikarze niewybrani muszą, no tak jak może powiem, jak to wyglądało w tym roku. Generalnie jest tak, że każdy jedzie na swój koszt, to są najczęściej ludzie niezależni, czasami są z jakichś gazet zachodnich, no a generalnie jedzie się na swój koszt. W tym roku to tak wyglądało, że no ja sobie poleciałem tam samolotem i poleciałem do Genewy, z Genewy pojechałem do Montreux, tam po prostu robiłem zdjęcia wokół tego hotelu, No i następnego dnia akurat tak się ułożyło, że grupa Bilderberg miała spotkanie, bo oni mają jakby każdego roku drugiego, tam trzeciego dnia mają takie, można powiedzieć, podsumowującą taką kolację, imprezę i w tym roku to było w Chateau de Chillon, nie San Francisco. No i tam żeśmy zrobili zdjęcia wszystkim uczestnikom, oni przypłynęli sobie statkiem takim do zwiedzania.
A skąd pan wie, na jakie tematy były rozmowy prowadzone, bo to pan nam streścił, była jakaś konferencja później ostatecznie?
Generalnie jest tak, że oni co roku oficjalną listę tematów poruszanych publikują, taką ogólną. No i jeżeli są ludzie, czasami są przecieki, bo są ludzie, którzy znają ludzi odpowiednich i czasami tą listę można poszerzyć i wiemy dokładnie też o czym. W tamtym roku na przykład jeden z dziennikarzy też bodajże z Guardiana też udało mu się dotrzeć do innych informacji, trochę można było poszerzyć tą listę i zobaczyć dokładnie o czym była rozmowa, więc oficjalnie oni publikują listę ludzi, którzy przybędą, ale też nie wszystkich, bo w tym roku opublikowano listę, ale jeszcze sobie nie zdążyłem tego porównać, ale tak jak robiliśmy zdjęcia, to było około 150 osób, na liście było mniej zdecydowanie.
A wiemy, jaki udział jest Polski w tych rozmowach? Co mówili nasi, w cudzysłowie oczywiście, nasi przedstawiciele?
Nie wiem, ale byli bardzo zadowoleni.
Czyli?
Trudno powiedzieć. No, generalnie wiemy, że pan Sikorski, no to jest generalnie, to są ludzie powiązani z amerykańskim wywiadem. Tutaj raczej...
Tak?
Oczywiście. No on pracował przecież w różnych gazetach w Stanach Zjednoczonych, w Afganistanie i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, że ci ludzie, a teraz jest w polityce, jest w wielu instytutach amerykańskich.
I taką tezę odważną pan stawia.
Spokojnie. Spokojnie. No musi, na pewno ma powiązania. Dziennikarze bez zezwolenia nie jeżdżą na wojnę i nie robią wywiadów i...
O, jeżdżą niektórzy, zapaleńcy.
Ale to... Na własny koszt.
No na własny.
Tak.
Ale
jest.
Czasami, redakcje wysyłają, wie pan. Kiedyś przynajmniej, nie tak wiem jest. Jak jest teraz.
Generalnie wiadomo, że Sikorski jest mocno powiązany z tamtym establishmentem. Zresztą jest w komisji sterującej grupy od kilku lat.
A skąd to wiemy?
Wiemy, ponieważ jest oficjalna lista. To znaczy dużo... O ile grupa Bilderberg jeszcze 10-15 lat temu to była tajemnica, nic się o tym nie mówiło, nie było strony internetowej, nie mieli oficjalnej strony internetowej.
A kto był ze Stanów Zjednoczonych?
Oj, strasznie dużo ludzi. To...
A z otoczenia Donalda Trumpa byli ludzie?
Oczywiście, że tak. Był na 100% Mike Pompeo, były szef CIA, teraz jest chyba jednym z doradców, był Kushner, czyli jakby mąż córki Trumpa.
A z Rosji?
Z Rosji nikt. To nie jest ta sfera wpływów.
A z Izraela?
Na pewno. Musiałbym przejrzeć przez całą listę.
To umówimy się na następny raz, że będziemy omawiać...
Nie pamiętam wszystkich nazwisk. Tam
omawiać, to jest bardzo ciekawe, żeby omówić tych ludzi, którzy tam byli.
I ich sfery wpływów, tak. To bo wtedy wpływów. Mapa się Dobrze. Wytwarza taka dosyć ciekawa. No generalnie mamy wywiad... Mamy media, mamy banki, mamy wojsko, mamy właśnie...
A z Chin ktoś był?
Też nie, bo teraz to już Chiny, to już jest faux pas, to już się
to
zmieniło.
To już jest wojna, to już jest wojna, ostry tak. konflikt. To z panem Tomaszem spotkamy się za jakiś czas i omówimy tę sieć powiązań. Dobrze? Umawiamy się.
Dobrze.
To pan Tomasz z Prison Planet był gościem Poranka Wnet i za jakiś czas usłyszymy się ponownie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 180 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 180 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Radio Poranku.
Radio Poranku.
Godzina 8:48, słuchają Państwo Poranka Wnet, a tutaj już w śpiewającym nastroju do naszego studia wszedł Piotr Semka, dziennikarz, publicysta do rzeczy, autor książek, filmów. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień niezwyczajny.
No niezwyczajny. Wczoraj była wyjątkowa uroczystość. Został pan wśród wielu, między innymi odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. To zaszczyt?
No, to moment do refleksji. Także przyjąłem to odznaczenie z pokorą, bo jeśli obok otrzymuje rodzina Stanisława Piasa, człowieka, został zamordowany, Jana Olszewskiego, który walczył z komuną przez większość swojego życia, no to oczywiście moje zaangażowanie w podziemie siłą rzeczy, no jak gdyby nie jest na pierwszym planie. Obok mnie Krzysztof dotrzymywał ksiądz Jan Małkowski, który w stanie wojennym parokrotnie no miał realne podstawy bać się o swoje życie, więc to sąsiedztwo obok takich herosów, czy pokory oczywiście, dlatego nie pchałem się na pierwszy plan w żadnych zdjęciach zbiorowych.
Pan z perspektywy tych 30 lat ocenia polską politykę. Dzisiaj widzimy ewidentny rozłam. To, co dzieje się w Europejskim Centrum Solidarności i to, co dzieje się czy w Warszawie, czy w związku z 40. rocznicą wizyty świętego Jana Pawła II w Polsce. Jak pan patrzy na 4 czerwca dziś?
Patrzę na dzień, który... Czy można... I tu dochodzimy do ciekawej historycznej refleksji. Czy można jeden dzień oderwać od tego, co pamiętamy? I czy można oderwać nasze wspomnienia o tamtym dniu od tego, co dzisiaj wiemy o wielu procesach, których wówczas nie były widoczne? Dzisiaj na Twitterze jeden z moich czytelników chyba, albo ludzi, którzy słuchają moich wypowiedzi, powiedział, no jak to? Nie oglądał pan w TVN-ie, są wspaniałe materiały o tamtych czasach. No nie wierzę, żeby pan mógł wyprzeć to ze swojej pamięci. Nie, nie wyparłem. To były moje najpiękniejsze tygodnie życia. Jako dziennikarz pracowałem w tygodniku wyborczym, który wspomagał kandydatów Komitetu Obywatelskiego Gdańska i jestem z tego dumny. Natomiast no, ślepy nie jestem. Znaczy, wiem dzisiaj coraz więcej o tym, jak na przykład wyglądał, akurat nie w Gdańsku, ale w innych regionach, bardzo silna kontrola Lewicy Solidarnościowej nad doborem kandydatów na listę. Pierwszym przykładem był Poznań, gdzie zablokowano, a dokładnie sekretariat Komitetu Obywatelskiego, gdzie był Henryk Wujec, ale także przy tej selekcji, o ile dobrze pamiętam, był aktywny Jan Lityński, no, gdzie zablokowano Marka Jurka. Kto dzisiaj pamięta, że Tadeusz Mazowiecki i także Jan Olszewski, ale i Aleksander Hall, którzy dzisiaj no, bardzo bezkrytycznie podchodzili do 4 czerwca, nie wystartowali wówczas w proteście przeciwko zdominowaniu doboru kandydatów na listy OKP przez stronę, no, dzisiaj utożsamianą z Adamem Michnikiem. No, wówczas wydawał się bardziej silniejszym liderem tej formacji Adam.
A dzisiaj Aleksander Hall świętuje w Europejskim Centrum Solidarności obok Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego.
Istnieje coś takiego, że są ludzie, którzy chcą należeć do obozu sukcesu. Chce się wszystko zgadzać, prawda? Że nie chcą zadać. To jest zabawne. Przykład lewica zawsze mówi, że a nie, nie, chwileczkę. Trzeba patrzeć głębiej, nie można kontentować się tanim takim radością, trzeba patrzeć no, także na te rzeczy, od których odwracamy wzrok, prawda? No więc w tym wypadku nie ma odwracania wzroku. Po stronie lewej jest bardzo prosta. Wygraliśmy wtedy, wygraliśmy potem, wygramy jesienią. No i oczywiście to jest taka wizja, która jest bardzo atrakcyjna. We the people, Wałęsa, no cały ten przemysł, który stał za filmem Andrzeja Wajdy o Wałęsie. Taka fajna wizja, o której...
A do tej fajnej wizji,
ale to jest bardzo zabawne,
tak?
Bo ci ludzie, którzy bronią jak gdyby tych 30 lat, mówią, no ale przecież tyle zostało zbudowane. Tak, to prawda. Natomiast jeśli zapytać ich o ocenę tego, co jest po 2015 roku, no to oni mówią, nie, no tu to jest wszystko złe, wszystko nielegalne i tak dalej. Już nie ma tego, mówię, ale z pana ponurak, tyle się buduje, a pan ciągle.
Ale to właśnie o tym między innymi pisaliśmy na naszej stronie w NetFM, że możemy tworzyć nową Polskę, możemy tworzyć tą zdecentralizowaną Rzeczpospolitą, ale nie z tymi, którzy tworzyli polską demokrację po 2015
roku. Paradoks polega na tym. Na przykład weźmy przykład parytetu 35% dla Solidarności, czyli dla strony słabszej. Bo ten parytet ciągle obowiązuje. No jeżeli weźmiemy listę Klubu Obywatelskiego, Koalicji Europejskiej 27, to 35% z 27 to jest 9. No to proszę bardzo, 6 ludzi, którzy byli w PZPR-ze i 3 z PSL-u. No umowa koalicyjna, jak drut. No.
A jak pan patrzy na to, co wczoraj zdarzyło się w Gdańsku? Bo wszystkie media huczą o tym, że pan premier nie przyjął zaproszenia do Okrągłego Stołu. Pani Aleksandra Dulkiewicz stała, prosiła, zaczepiała.
Nie, no to była ustawka medialna, oczywiście. Premier mógł ją zagrać lepiej. Ale tutaj nie ma dobrych wyjść. Znaczy, problem polega na tym, że gdyby nie inicjatywa pana Kamila Guzikiewicza, który przypomniał o prawach NSZZ Solidarność do tego placu, to w ogóle Okrągły Stół otoczyłby te 3 krzyże. I to byłaby w ogóle już dla mnie profanacja, bo to miejsce, w które wsiąkła krew
stoczniowców. A to taki był taki pomysł?
Tak, tak to miało wyglądać. Oczywiście, że te Okrągły Stół miał otaczać te 3 krzyże. Otóż pan Karol Guzikiewicz, za to chcę mu podziękować w tej chwili, zaprotestował przeciwko temu. No i...
Ale też zaprotestował przeciwko udziałowi Leszka Jarzdzewskiego w jednym z paneli. Nie wiem, czy do tego dojdzie, czy nie. Ale...
Nie, no oczywiście protest będzie na papierze. No, przecież tam, gdzie rządzi pani Dulkiewicz, to sobie może robić, co chce. Pani Dulkiewicz, która dzisiaj jej obrońcy mówią, że zachowano się wobec pani Dulkiewicz w straszny sposób. Najwyraźniej pamiętają, jak to pani Dulkiewicz wrzuciła na mszy pogrzebowej pana prezydenta i pana premiera do 5. rzędu. A o tym, jak niemiłe potrafią być służby z prezydenta Gdańska, to ja sam przekonałem się, kiedy w 2010 roku załatwiłem duże portrety 3 uczestników Sierpnia, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Macieja Płażyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, Anny Walentynowicz. Wówczas na polecenie urzędników prezydenta Adamowicza zostały one w ogóle wypchnięte w cień. Tylko dzięki bohaterstwu kamerzystów telewizji, którzy wyłapali to schowane w tle. Przez chwilę mignęło na relacji.
No właśnie, powiedział pan
operatora. Z Urzędem Miasta Gdańska.
Powiedział pan,
że jak trzeba,
kamer.
Oni decydują, to jest pełna brutalność, a w drugą stronę, jak trzeba zrobić ustawkę. Prezydent Miasta Gdańska przyjął od pana Guzikiewicza propozycję kompromisu, żeby nie ustawiać płotu między tymi. No ale, bo wtedy krzyczano by, ha, proszę bardzo, tak jak mówił Bełliński. No to jak nie ma tego płotu, to prezydent, to premier Morawiecki nie mógł dojść do krzyży, nie mijając pani Dulkiewicz, która chciała, zrobiła specjalnie ustawkę. No.
Ta zdecentralizowana.
Medialną, dokładnie, bo tam widać na zdjęciach, że w pewnym momencie, że ochroniarze początkowo myślą, że pani Dulkiewicz jest dziennikarką z ekipą telewizyjną, bo ona była tuż obok
I kostki TVN, no tak. A ja mówię o tej zdecentralizowanej Rzeczpospolitej, bo pani Dulkiewicz w jednym z wywiadów dzisiaj, powtarzam to po raz chyba drugi, powiedziała, że ona oczekuje właśnie od Donalda Tuska tego, że ta Polska będzie zdecentralizowana i że to jest kierunek ich działalności.
No bo to jest taka zasada, że jeżeli nie rządzimy wszystkim, to podzielmy. Oczywiście. Nie, no to jest już ta logika, która zresztą moim zdaniem, ze smutkiem na to patrzę, pcha wielu prezydentów dużych miast, na przykład prezydenta Wrocławia, ale prezydent Poznania jest taką osobą bardzo wyrazistą, żeby być zastępczą opozycją. No to jest w każdym dawnych, normalnych czasach w tamtych radach odzywałyby się głosy krytyczne, ponieważ każdy prezydent styka się z kwestiami, w których sprawy można rozwiązać tylko w dobrej kooperacji z rządem. Natomiast pójście przez tych prezydentów na wojnę tylko dlatego, że tak chce Platforma, no to to jest szaleństwo. A Gdańsk dostarcza takiego modelu właśnie wojującej prezydentury.
No tak, znamy historię taki z uchodźcami, z emigrantami.
Prezydentury pana Adamowicza, który organizował marsze, był na marszach KOD-u, no po prostu wcielał się w rolę trybuna politycznego. To nie jest rola prezydenta dużego miasta.
Czy Donald Tusk po dzisiejszym przemówieniu ma szansę porwać ludzi, ma szansę na...
No przepraszam, szklanej kuli nie mam i czarnego kota nie mam, więc jestem w stanie powiedzieć, co będzie o 17.
A czego pan oczekuje od tego
niczego? Absolutnie nie wiem, bo Donald Tusk potrafił, miewał przemówienia dobre, ja nigdy go nie lekceważę, miewał wystąpienia dziwne, jak te, w trakcie którego pan prezydent, przepraszam, pan Jarzdzewski zrobił ukradł mu show i miewał wystąpienia w ogóle zdumiewająco słabe. Jak wystąpienie w Poznaniu, takie było z okazji rocznicy uniwersytetu. Więc to jest polityk bardzo nierówny. Bardzo często wszyscy myśleli, że jest na fali, okazało się bardzo słaby. Bardzo często już spisywano go na straty, okazało się bardzo dobry. Więc nie wiem. Ale jego pozycja jest słaba, oczywiście, no bo scenariusz miał być taki. Udane wybory parlamentarne i wtedy Mesjasz przybywa na targ węglowy, o ile dobrze pamiętam. Zresztą moim zdaniem to też jest średnio, nie wiem, zrozumiałem, że ten wiec odbędzie się chyba w miejscu, w którym doszło do tragedii związanej z prezydentem Adamowiczem. Jeżeli tak by było, to też mnie to by nie cieszyło, bo tak po ludzku zawsze bardzo poważnie mówię o tym, co się zdarzyło wówczas, niezależnie od oceny pana prezydenta. Więc znowu zamienianie tego miejsca, gdzie doszło do tej tragedii, w miejsce wiecu nie byłoby. Ale powtarzam, zobaczymy jeszcze, gdzie dokładnie będzie ta trybuna, na której będzie przemawiać. Zwraca uwagę to, że pan Grzegorz Schetyna został pominięty wśród przemawiających. Może to i dobrze, bo to trochę bezpośredniej polityki, ale na pewno jest to przytyczek w nos ze strony pana prezydenta, których, mówię o panu prezydencie, panu przewodniczącym Unii Europejskiej, który z panem Grzegorzem Schetyną najwyraźniej dobrze nie żyje.
I na koniec dzisiaj, 4 czerwca, to także rekonstrukcja rządu. Czego pan się spodziewa po tej rekonstrukcji? Bo już nazwiska, nazwiska przeciekły, tak.
Bardzo dużych zaskoczeń nie ma. Ja trochę liczyłem, że pojawi się jakaś taka nowa, mocna nazwisko. Moim zdaniem zmarnowano okazję do takiego mocnego impulsu. Ale no...
No tak, pani Witek, pan Sasin to nazwiska, które
to
już
są nazwiska,
obecne,
które znane były w kręgu, a ci nowi z kolei, no to te nazwiska, no nie wiem, nie jestem dziennikarzem ekonomicznym, nie potrafię ocenić wagi nazwiska nowego ministra finansów.
Pan Marian Banaś, ponoć uważany za...
Nie, okej, ale powtarzam, nie będę się wypowiadać.
Uważany za jednego z najbardziej skutecznych szefów administracji skarbowej.
Ale powtarzam, moją domeną jest dziennikarstwo polityczne. Tu żadnych zaskoczeń. Może jedyna przyjemna dla mnie taka wspomnienie. Wywodzę się z Gdańska. Dużą część lat 80. spędzałem w mieszkaniu pani Anny Kłowskiej. Byłem częstym gościem i tam przyjeżdżał zawsze pan Edward Mille, ojciec obecnego rzecznika Piotra Millera, to był taki bardzo oddany działacz Solidarności, który zawsze z dużą taką sentymentem mówił o swoim maleńkim synku. No i właśnie dzisiaj tego synka widzę jako rzecznika rządu. To bardzo wzruszające dla mnie. I też przypominające mi upływ czasu. Niestety, no właśnie, wczoraj ten krzyż wolności i Solidarności, a potem uświadomienie sobie, że osoba, którą pamiętam, jak opowiadał o tym, jak kupił, dostał pierwszy rowerek, albo jak dostał pierwszy wyjazd pod namiot i nagle dowiaduje się, że ta osoba zostaje rzecznikiem rządu, a wtedy człowiek czuję się jak starzec.
A ja, korzystając z dzisiejszej okazji i z tego, że jest 4 czerwca, to bardzo bym chciała panu podziękować w imieniu mojego pokolenia.
A ja chcę podziękować
wszystkim. Ja bardzo bym chciała panu podziękować za film Nocna Zmiana, bo naprawdę wiele osób po obejrzeniu jego otwiera oczy na to, co się dzieje w Polsce.
Jeśli on będzie puszczany tyle razy w TVP, co jest puszczany, to zbrzydnie, obawiam się.
Nie zbrzydnie. No. Nie, proszę mi wierzyć, ja kilkakrotnie do niego wracałam i to... To bardzo ważne, bo dzisiaj jest przecież też ten 4 czerwca 92 rok.
Tak, to jest dzień, który na pewno uformował moje pokolenie i bez niego łatwiej byłoby mówić tak, jak to mówi jedna ze stacji.
No łatwiej właśnie,
te 30
właśnie,
lat
łatwiej.
To jest tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze.
No tak.
I jeszcze jedna
tak.
Taka uwaga. Oglądam te TVN-owskie materiały. Nagle jest licencja na antykomunizm. We wszystkich materiałach jest, komuniści dostali w kość, komunistów wycinano i tak dalej. Nagle, jak reglamentowany towar, można sypać antykomunistycznymi grepsami z okazji 4 czerwca. To jest coś smutnego, powiem tak.
A smutne jest jeszcze to, że w Gazecie Wyborczej był dodatek dla tych, co stracili uposażenia, dla byłych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Co można zrobić, żeby tego nie stracić?
4 czerwca komuna upadła na 4 łapy.
Mówił pan Piotr Semka, dziennikarz Do Rzeczy, autor bardzo ważnego filmu Nocna Zmiana, autor też książki, wywiadów Lewy Czerwcowy.
Człowiek, który 4 czerwca miał zdarte gardło od faktycznie popierania kandydatów Solidarności. Wśród nich był kandydat na senatora Lech Kaczyński i z tego będę dumny do końca swoich dni.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Piotr Semka, a jeszcze od wczoraj przecież odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Drodzy państwo, dzisiaj przeglądu prasy o godzinie 9 już nie będzie, było o godzinie 8. Ja się z państwem żegnam. Dariusz Kąkol realizował dzisiejszy poranek. Pierwszy raz wydawał poranek Aleksander Rosenfeld. Poprowadziła Magda Uchaniuk-Gadowska. Wszystkiego dobrego. Życzę państwu miłego dnia i słuchajmy Radia Wnet. Bądźcie państwo z nami.